31 rozdział, a wiersz 4. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ludzkich. Jest tu mowa o tym zakończeniu się wspaniałym wielkiego planu Bożego. Rozdział 21 świętego Jana Objawienia jest przedostatnim rozdziałem Biblii. Tak jak pierwsze rozdziały wskazują na wejście grzechu i śmierci na oblicze ziemi, to znaczy ludzkości, środkowe przedstawiają borykanie się człowieka i stan jego w grzechu, jak również przygotowujące się odkupienie w obietnicach coraz jaśniejszych Bożych, że człowiek Boży może iść tą ścieżką sprawiedliwości, która im dalej tym jaśniej świeci, bo myślenia prorockie są coraz jaśniejsze. Dlatego też koniec tego wszystkiego jest wspaniały. Bóg dozwolił na zło, aby ono nie zgnębiło człowieka raz na zawsze, ale żeby z tego wyszedł wspaniały hymn wdzięczności Ojcu Niebieskiemu, który stanowczym jest, a jednakowoż posiada wielkie, niezgłębione miłosierdzie. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ludzkich. Nie będzie płaczu, nie. Proszę braterstwa, życie każdego człowieka posiada w sobie różne światła, również cienie. Posiada swoje szczyty, posiada swoje głębiny też. Wyniesienia, poniżenia, światła radości i cienie smutku w życiu człowieka. Smutki są nierozłączną rzeczą. Są nieodłącznie sprzęgnięte z człowiekiem. Są osnową, jak również i wątkiem. Ci, którzy są zaangażowani w pracy, gdy tworzą płótno, to wiedzą, że osnowa to są poprzeczne nici, a wątek to są pionowe nici, prawda? I to takie krzyżowanie jest. A więc to wszystko tak jakby na krzyż się układało. Jedne smutki w jedną stronę, drugie w drugą stronę. Życie to nie jest specjalna radość, ale raczej same smutki. A tkanina charakteru wypływająca z tej czynnej tkalni życia, jeśli człowiek właściwie stara się żyć, to będzie piękna i delikatna. Lub też zależnie, jak człowiek przez życie przejdzie, może być szorstka i prosta. Zależnie od zręczności i staranności, z jaką jednostka wplata w nią w nici swego własnego doświadczenia. To wszystko zależy również i od nas, jak będzie nasze utkane. Nawet w pewnym miejscu brat Tucel mówi, że my to jesteśmy tak jak tkacze. Tkamy co dzień, tkamy, ale nie możemy zajrzeć, co tam z tego wychodzi. Ale gdy przyjdzie czas, że ostatnią nitkę utkamy i przyjdzie czas, że przyjdzie spojrzeć, to, co żeśmy przeszli, to nieraz to przy śmierci, mówią, każdy człowiek ma taki zdrowy rzut oka na całe swoje życie. Nawet ci, którzy znaleźli się w obliczu śmierci, nawet pewien lotnik, jak spadał, myślał, że już się zabije. Jednakowoż potem ochroniony został. To mówi, że wtedy on spadał to on całe swoje życie, jak na filmie zobaczył. Czyli tak, jakby mu się wszystko przypomniało. W obliczu śmierci człowiek zaczyna myśleć poważnie. Tylko za późno myślał. Jak taka rzecz mu się ukazała, to wtedy jak doszedł do ziemi, to wtedy nowe życie. Że jak drugi raz będzie spadał, żeby mu się takie przykre rzeczy nie pokazały. A więc w życiu naszym przeważają przeważnie jakie? Radosne czy posępne cienie? Raczej posępne. W liście świętego Pawła do Rzymian w 8 rozdziale, w 22-23 wierszu czytamy tak. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha. I my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, oswobodzenia, czyli odkupienia ciała naszego. Albowiem nadziejąśmy zbawieni. Widoma nie jest nadzieją, bo co kto widzi, przedrze się tego spodziewa. A więc idziemy wiarą, idziemy nadzieją. Nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne, te, które my wiarą przyjmujemy, są wieczne. Z tego, co widzimy, wszystko stworzenie wspólnie wzdycha i boleje. A i te stworzenie nie jest osamotnione. I my, którzy mamy wyższe cele, to i my też nie jesteśmy od tego wzdychania uwolnieni. W czasie oczekiwania, po Boże, cała ludzkość pożebaterstwa jest w wielkim doświadczeniu grzechu i śmierci. Pożebaterstwa jest to najważniejsza misja w tym życiu. Jak my w tym stanie grzechu i śmierci, jak my się zachowujemy? Czy my w tym życiu mamy lekcje, czy też idziemy tak jak taki uczeń, który się z niczego nie uczy? Życie jest wielką lekcją, która jest dozwolona dla całej ludzkości jako doświadczenie smutne, ale błogosławiony jest ten człowiek, który przez życie przejdzie i nauczy się. A jeżeli nie przejdzie, życie staje się dla niego przekleństwem. Możemy zauważyć, że w życiu jest wiele zjadliwych niebezpieczeństw. Niebezpieczeństw. Bo gdy mamy bogactwa, gdy ludzie są bogaci, mają to lub owo, pozwolą sobie, mogą być hojni, to wtedy mają mi przyjaciół koło siebie. Gdy ucieka wielkie zadowolenie w ziemskich rzeczach, to przyjaciele trzymają się, ale gdy ostrze smutku uderzy w człowieka, ostrze smutku i zadowolenia, wtedy bogactwo i przyjaciele zawodzą człowieka. Nawet przysłowie ludzkie mówi, że bohatera poznaje się na wojnie, mędrca w gniewie, a przyjaciela poznaje się kiedy? W potrzebie. Tak. Mamy przyjaciół, a w potrzebie nas nie wesprą. To jest smutek. Przyjaciele uciekają. Nawet inne przysłowie mówi, że przyjaciele podobni są do cienia. Gdy pogoda, to ich widać. A gdy chmura nędzy nawiedzi nas, to nie widać ich. Czy jak jest ciemno, to jest jakiś cień? Nie ma. Jak jest widno, ładnie, pieniądz jest, zdrowie jest, zabawa jest, przyjaciół pełno. Tak jak z tym synem marnotrawnym. Póki pieniążkami sypał, to tam się znalazło takich, którzy go miłością, oczywiście tą w nawiasie, obrażali. A gdy kiesa była pusta, to przyjaciele go opuścili, a on spadł poniżej jeszcze świni. Bo to, co świniom dozwolono jeść, to jemu nie pozwolono, bo świnia była cenniejsza od człowieka. Być może, że nieraz zdrowie nie dopisuje. Tak, nawet Ski to powiedział, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Jak człowiek ma zdrowie, tego nie docenia. Tam serce, bo ja wiem, gdzie serce, nawet nie wie, z której strony to serce jest. Ale potem, jak serce raz, drugi, trzeci da znać, to poznaje swoją anatomię, wie, gdzie się żołądek mieści, gdzie wątroba, gdzie krzyż jest, co to jest ból głowy. Wszystko poznaje. A więc, gdy nieprzyjaciele stawiają różne zarzuty, a mało tych zarzutów jest, wszędzie tak jak szpilkami, skutku okazuje się zwątpienie i rozpacz. Tu ważna jest część walki chrześcijanina. Ze skłonnościami swoimi jeszcze, złymi, które ma w sobie. Jeżeli zważymy, ze wszystkich stron człowiek jest doświadczany. I ze zdrowia, i z przyjaźni. Jeżeli spojrzy w siebie, widzi dużo wad, a chciałby być lepszym, a tu patrzy ci, to wymsknie się i tamto się wymsknie złego. I drudzy jeszcze stawiają zarzuty oszczercze nieraz i prawdziwe. To wszystko człowieka smuci. Ale czy w życiu, jeżeli ono takie jest, a nie inne, czy my przez to, że będziemy źli, że będziemy posępni, rozgoryczeni, czy my naprawimy to wszystko? Musimy powiedzieć, że jeszcze więcej się zacznie piętrzyć, jeśli okażemy ducha niezadowolenia. Wiemy, że nawet ci, którzy są złośliwi do nas, jak widzą, że nam to piekli, to skutek odniosę więcej i pomagają sobie. A jak widzą, że my się śmiejemy, to dają spokój. O, na niego to tam nic nie działa. Dlatego też tego rodzaju rzecz nie powinna w nas wzbudzać ani goryczy, ani posępności, zatwardziałości i oddawania złem za złe. A już o miłosierdziu mowy nie ma. A gdy powodzenie z drugiej strony, bo doświadczenia nieraz są przeciwstawne. Pan nasz przechodził doświadczenia przeciwstawne. Powodzenie, czy pycha ma w nas wzrosnąć, czy wyniosłość i samousprawiedliwienie? Nie. I w dodatnich i w ujemnych doświadczeniach chrześcijanin ma zachować swoją pozycję wierności w stosunku do Boga. Ale czasem smutek i żałość jest tak wielka, że jak powódź napełnia nasze serca, uderza w nas brudnymi falami i nam jest ociu. Nawet tak jak przysłowie mówi, bieda powiedzie, jeszcze jedna nie odeszła, a już druga idzie. Tak jak te fale powodzi, nieraz napełniają goryczą człowieka. Lecz chrześcijanin powinien wiedzieć, że ma pewną siłę, która przeciwstawia się tej sile z zewnątrz, która nas w najrozmaitszy sposób chce zasmucić. Pan smutek zdejmie z całej ziemi, ale i nam pomaga przez swoją Ewangelię, żebyśmy teraz się mniej smucili. Pan jest naszą siłą. On dozwala na różne trudności, na różne doświadczenia. Bo jeżeli byśmy tych doświadczeń nie mieli, czy moglibyśmy ocenić miłość i pomoc Pańską, jaką On ma względem nas? On nas wystawia na doświadczenia, a potem patrzy, jak my się w naszym sercu zachowujemy. Czy my jesteśmy Panu wierni, czy czasem szemrać, ani narzekać, tak jak sobie co dzień mówimy. Nie będę szemrał, ani narzekał, cokolwiek Jego opatrzność raczy nam nie dopuścić. Dlatego też im większe doświadczenia, tym bliżej do Pana powinniśmy się zbliżać, bo On chce, tak jak dziecku doświadczenia, a dziecko do Niego biegnie, tak On czuje. Do pewnego stopnia ma przyjemność w tym, gdy my się do Niego udajemy. W psalmie 130, wierszu pierwszym i drugim. Z głębokości wołam do Ciebie, o Panie. Słuchaj głos mój, nakłoń uszu swych do głosu próśb moich. Panie, będziesz li nieprawości upatrywał, Panie, któż się ostoi? Proszę braterstwa, trzeci i czwarty wiersz. Ale u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie dano. Oczekuję Pana, oczekuję dusza i jeszcze oczekuję na słowa Jego. Czyli Pan doświadcza, a człowiek do Pana się zwraca i na co oczekuje? Oczekuje na wybawienie. On odpuszcza wszystkie nasze nieprawości i dopuszcza nas do swojej miłej społeczności. My czujemy doświadczenia. Tęsknimy do wyzwolenia z tego złego stanu, w jakim się znajdujemy bardzo często. Błogosławiony niech będzie Bóg za Jego wielką litość, jaką ma nad nami, którzy jesteśmy pyłem tutaj na ziemi. To, co w Piśmie Świętym mamy, to są cenne zapewnienia Pańskie, że On ma nad nami swoją opiekę. Ale kiedy one są najbardziej cenne, te zapewnienia Boże? Gdy odczuwamy bolesną świadomość o naszych słabościach. Gdy porównujemy prawo do doskonałość, a nawet Pan Jezus powiedział, że jak ktoś w myślach swoich już tak kombinuje, to już popełnił w sercu swoim złą rzecz. To my, widząc, jak doskonałe jest prawo Boże, to bardzo często sami załamujemy ręce nad sobą. Co ze mną będzie nieraz, prawda? Prawdziwe, szczere dziecko Boże to umie siebie sprawiedliwie ocenić i bardzo często jest zniechęcone, gdy widzi doskonałe prawo Boże. Ale proszę braterstwa, gdy serca nasze są lojalne, gdy codziennie trwamy w naszych modlitwach do Boga, to święte mówi, że Bóg w swoim miłosierdziu co robi? Oczyszcza nas z naszych grzechów, z naszych upadków przez zasługi Jezusa Chrystusa. Bo nie ma takiego grzechu, którego by Jego zasługa nie mogła objąć. Każdy człowiekowi będzie darowany, który w grzechu Adamowym się mieści, a to tam się nie mieści. Całe kłębowisko ludzkich słabości i grzechów. Dlatego też Pan Jezus jako ta żywa błagalnia przyszedł i mówi: przyjdźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. On jeszcze powiedział, że kto do niego przyjdzie, to nie odrzuci go w żadnym wypadku. W żadnym. Mamy wrażenie, że gdyby Judasz nawet przyszedł do Pana naszego i powiedział: Panie, sprzedałem Ciebie, ale daruj, bo ja źle zrobiłem. Przebaczyłby Pan? O, na pewno by przebaczył. Nawet w tym wypadku by przebaczył. Ale stało się inaczej. Doskonałość Jezusa jest naszym odzieniem chwały. Jeżeli się mamy w czym chlubić, to nie w swoich zasługach, ale w zasługach naszego. A to odzienie chwały jest bardzo piękne, lecz nie to nie nasze to zasługi. Jak Izajasz w 61 rozdziale od 1 do 3 mówi nam tak: Duch panującego Pana jest nade mną. Przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym zawiązywał rany tych, którzy są jakiego? Skruszonego serca. Bóg nie używa Ewangelii, żeby serca kruszyć. Ale jeżeli komuś serce skruszy przez najrozmaitsze doświadczenia, to taki człowiek dopiero gotów jest przyjąć. Dlatego też wielu celników, wielu grzeszników, wielu ludzi, którzy o sobie małe mniemanie mieli, którzy wiedzieli, że oni są grzesznikami, tu się potrafią bić w piersi i mówić: moja wina, Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu, to dopiero do takich Ewangelia ma dostęp. A do innych nie ma dostęp. Wszyscy inni są zajęci czym innym. Ale gdy znajdziemy człowieka uderzonego przez życie, to on dopiero zaczyna poważnie myśleć i da się przyprowadzić do prawdy. Abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy. A głosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym na Syjonie o tych, którzy mają pierwiastek ducha, a dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek wesela zamiast smutku, odzienie chwały zamiast ducha złego. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. Tak, odzienie chwały zamiast ducha ściśnionego. A jakie my odzienie chwały możemy otrzymać? Jedyne odzienie chwały to jest ta biała zasłona, którą otrzyma każdy, który w Jezusa Chrystusa wierzy. Otrzyma ją czystą, a ma jeszcze uczynić wyszywanie na tym, a ma jeszcze dbać o to, żeby ona nie była pomiętoszona, pognieciona, że była bez marści ani bez czegoś takiego, co nawet mniejsze niż marść. Dlatego, jeżeli nią będziemy przyobleczeni, to możemy dopiero z pokorną śmiałością, pamiętajmy, z pokorną śmiałością, bo jest śmiałość i śmiałość, z jaką przystępuje się do Boga. Faryzeusz jak przystępował do Boga, on ze śmiałością przystępował, prawda? Ale jaka to była pokorna śmiałość? Nie, to nie była pokorna. Ale jeżeli my mamy świadomość, że my sami w sobie jesteśmy nic, a Bóg mówi, przystąpmy, nasz apostoł Paweł mówi, przystąpmy odważnie do tronu, pyszniej i odważnie, tylko pokornie i odważnie. Jeżeli ze śmiałością i pokorą zwrócimy się do Boga, do naszego najwyższego Jehowy, Króla i Pana, to wtedy możemy otrzymać u Niego audiencję przez zasługi Jezusa Chrystusa. Pan nas, Bóg nasz przyjmuje jako swoje własne dzieci nawet. A jeżeli On nas przyjmuje jako dzieci pomimo naszych niedoskonałości i ułomności, to On chce, żebyśmy i względem drugich też mieli to samo usposobienie, że pomimo ułomności i słabości powinni być przez nas tak samo traktowani, jak Bóg nas traktuje. Bo tu jest zależność jednego od drugiego. Jaką miarką mierzymy, taką będzie nam odmierzone. Jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie, tak i my powinniśmy przebaczać jedni drugim. Czy mamy oskarżać? Czy mamy wypatrywać wad w braciach naszych? Czy chcielibyśmy, żeby Bóg wypatrywał i oskarżał nas? On nie jest oskarżycielem. A kto jest oskarżycielem? Szatan to jest ten adwokat. Ale ten adwokat, który... To jest prokurator właściwie, nie adwokat. On oskarża nas przed obliczem Bożym. Pisze we dnie i w nocy. I gdyby nie było dobrego adwokata, to na pewno by przemógł. Ale mamy adwokata, którym jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On jest naszym orędownikiem. On jest mocniejszym, a Pismo Święte mówi, że więcej jest ten, który jest za nami, niż ten, który jest przeciwko nam. Dlatego też i my nie powinniśmy oskarżać braci naszych. Pamiętajmy, że pomimo najrozmaitszych słabości, tym każdy z nas podlega, trudne nieraz są te słabości, to musimy widzieć w każdym jednak tą ofiarę palącą się. Myśl, że każdy z nas walczy ile tylko może ze sobą. Być może, że nie udaje się człowiekowi, ale jeśli on wierzy w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to patrzmy, jakież jest zapewnienie nie tylko dla nas, ale i w wypadku naszych współbraci. Liście do Rzymian 31 do 34. Cóż wtedy rzeczemy na to? I zabi Bóg za nami, któż przeciwko nam? Który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z nim nie darował nam, któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, któż jest sobie je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem, i z martwych wstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami. On tam zajął stanowisko obrońcy. Więc czym my mamy być? Oskarżycielami? Chciałbym oskarżać? Nie. Starajmy się wspólnie z Jezusem usprawiedliwiać. Ale pamiętajmy, że jeżeli ktoś jakiejś słabości pielęgnuje, jeżeli je ma w sobie i widzi, i usprawiedliwia je, i trwa w nich, to nie myślmy, że tego rodzaju rzecz obejdzie się bez zasmucenia człowieka. Musi być zasmucony czy nie? Musi. Dlatego też Pismo Święte mówi, że taki, który w ten sposób ze słabościami postępuje, musi odnieść karę. I w 1 do Koryntów 11, 31 i 32 wierszu czytamy: bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy od Pana, bywamy ćwiczeni abyśmy z światem nie byli potępieni. Trzeba do pewnego stopnia współdziałać z Bogiem, z grzechem, który jest w nas. Aby ciało grzechu, ten cały system grzechu, jaki opanował cały świat, mógł być wyrugowywany z naszych śmiertelnych ciał na początku. Bo przyjdzie czas tysiącleciu, że Bóg wyrzuci grzech z tej ziemi i grzeszników zniszczy, i tego, który spowodował grzech. Ale ma okazać naszą lojalność, jako żołnierze Chrystusowi walczyć z grzechem. Jeśli ktoś tej rzeczy nie uczyni, to niech wie, że ten smutek, który ma być starty, to nie jest tego rodzaju smutek. Smutek ludzi pokutujących będzie otarty przez radość Ewangelii i spełnienie się obietnic Bożych, które Bóg dał i przysiągł, żeby się spełniły. Wiemy, proszę braterstwa, że w drugim do Koryntów, tak jak badaliśmy ostatnio, są dwojakiego rodzaju smutki. 7, wiersz 10. Albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje, ale smutek według świata sprawuje co? Śmierć. Dlatego też smutek tego rodzaju nie powinien być w nas. Powinniśmy jak najwięcej walczyć. Fakt, że jesteśmy nie bez tego rodzaju smutku, nie obejdzie się. Chłosta pańska musi nas dotknąć. Nawet przysłowie ludzkie mówi, ostry cień igłą wyciąga się z nogi. Żeby ostry cień wyjąć z nogi, to trzeba ostre narzędzie i nakłuć tam, prawda, z boku i narobić. A dopiero ból. Dlatego też Bóg nieraz zadaje ból pożyteczny, ażeby uchronić nas od bólu szkodliwego. On jest potrzebny. Pamiętajmy, że wśród trosk i kłopotów mamy zupełnie zaufać Bogu. W psalmie 66, a wierszu 6 czytamy słowa następujące. Obrócił morze w ziemię, rzekę przeszli suchą nogą, tam myśmy się weselili z nim. Krótki wiersz. Odsyła nas jak daleko? Bardzo daleko. Do tego, co Żydzi przeszli w swoim doświadczeniu narodowym, gdyż opuścili Egipt. Obrócił morze w ziemię suchą. Kiedy to było? Jak gorącym wiatrem zdmuchnął wody, aż okazała się mielizna na Morzu Czerwonym, a oni weszli z nadzieją i wiarą w sam pośrodek morza. Pierwszy, a on żydowski z bojaźnią patrzył, co on robi. Dopiero książę pokolenia Judy pierwszy poszedł za Mojżeszem. Tylko w niego patrzył i z wiarą. Pokolenie Judy poszło za nim. Jak pokolenie Judy poszło, wtedy cały naród za nim poszedł. Jest powiedziane, że pokolenie Judy jest przed wszystkimi pokoleniami przy wyliczaniu zaszczytów, bo on uświęcił imię Pańskie przy przejściu przez Morze Czerwone. Taki komentarz dają do pewnego psalmu rabini żydowscy, mówiąc, że tam Bóg został uwielbiony przy dobre czy przykre? Przykre. Były to okoliczności strachu i wielkiego przerażenia. A jednak i weseliliśmy się z nim. Z nim. W nim. Jak wyrazista jest obietnica Boża. Jak wyraziste są wszystkie obietnice Boże, które mówią nam, żeby się bez. Jak wyrazista jest obietnica Boża. jak wyraziste są wszystkie obietnice Boże, które mówią nam, że będziemy się weselić w największym smutku, jeśli chodzi z punktu widzenia rzeczy ziemskich. Gwiazdy, gwiazdozbiory nadziei w ciemnej nocy świecącej, to znaczy świecące, to znaczy w naszym smutku. Tak właśnie jak oni w największym niebezpieczeństwie przeszli, tak i my w naszych doświadczeniach możemy się tam się weselili. I my w naszych doświadczeniach możemy znaleźć takie stanowisko ducha, w którym można się weselić. A nawet i o Jakubie jest powiedziane, że gdy on mocował się z tym aniołem, to mocował się aż do świtu. Proszę braterstwa, zjawił się tam anioł. W tej ciemnej nocy on prowadził bój wielki. Jest powiedziane również, że Aaron jak zapalał lampy, to wieczorem miał zapalać. To znaczy, światło dla Kościoła Chrystusowego może świecić wtedy, tym jaśniej i lepiej i potrzebniejsze jest, kiedy jest noc udręczenia i smutku. Pamiętajmy, że objawienie świętego Jana jest napisane też nie w warunkach przyjemnych, ale Jan był w samotności i na wygnaniu jako banita wygnany, a tam na tym wygnaniu, gdy on poza obozem cierpiał nie z Jezusem, to Bóg mu dał wielkie objawienie, które księgę Pisma Świętego zakańcza. Proszę braterstwa, powinniśmy pamiętać, jak zachować nasze dusze w pokoju i cierpliwości. Musimy w czasie doświadczenia być spokojni. Trudno się spokój, gdy doświadczenia na nas uderzają. Ale pamiętajmy, że ten, który na nas dopuszcza doświadczenia, to jest ten, który tak jakby był fotografem, który na nas patrzy, prawda? Wiedz mi, że jak fotograf fotografuje kogoś, to jak, każe się ruszać czy każe stać? Każe stać, spokojnie. Tak samo i gdy my jesteśmy w doświadczeniach, to pamiętajmy, że jest ktoś, który fotografię naszą chce zdobyć w danej chwili. A więc musimy się poddać woli fotografa i musimy się zdobyć na spokój. Poza tym mać na Pana. W psalmie 130, wierszu 5 i 6 jest powiedziane, możemy nawet sobie przeczytać, 130, wiersz 5 i 6 ma tak. Oczekuje, dusza moja jeszcze oczekuje na słowo Jego. Dusza moja oczekuje Pana pilniej niż straż świtania, która strzeże aż do poranku. Oczekujże Izraelu na Pana, albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u Niego oswobodzenie. To jest, gdy mamy smutek, gdy mamy strapienia, gdy jest różna niezgoda, która trapi człowieka, niepokój wzrasta bardzo często. Gdy rany powołujące krwawienie serca grożą przytłumieniem ducha naszego, to niechaj dziecko Boże pamięta, że Bóg wie o tym wszystko, że On nas jednakowoż pomimo wszystko miłuje i On ma pieczę o nas i Jego anioł jest zawsze blisko. Tak jak w Getsemane nasz Zbawiciel przechodził swoje największe cierpienie, to jednak On był widziany przez Twórcę i słyszał Jego modlitwy i anioła wybawienia. Czy próby, jakie przechodzimy, są za ciężkie? Nie. Pismo Święte mówi, że Bóg nie doświadcza człowieka ponad jego siły. Że z doświadczeniem sprowadza również i co? I wyjście, abyśmy nie upadli. Dla Jezus nie wytrwał. Jezus jest również tym aniołem dla Kościoła. Bo u Malachiasza jest powiedziane, że on miał przyjść do swego Kościoła ten główny posłannik. Posłannik przymierza, którego wy żądacie, którego wy oczekujecie. Jezus, on miał, jak Malachiasz mówi, któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się odstoi, gdy się o co? pokaże w swojej sławnej Epifanii, bo jego Epifania miała być czasem szczególnych, srogich prób i doświadczeń. A więc on jest aniołem dla Kościoła, ale ten anioł doświadczeń, bo jego wtóra obecność miała właśnie być poznana przez również szczególne doświadczenia. On pisze, jest jako ten, który przepławia synów Lewego jako złoto i jako srebro. I jest jako mydło czego? Blecharzów, nie blacharzy, nie? Ale blecharzy ci, tych, którzy robią i bielą płótno. To jest łuk, jako łuk blecharzy. Łuk, który oczyszcza płótno i czyni je białe. Dlatego też Jezus jako ten anioł stygłu, on reguluje ogień, on mierzy temperaturę i jeżeli mierzy, to on nie daje tego, żeby uszkodzić złoto. Nawet przysłowie ludzkie mówi, że ogniem sprawdza się złoto, a nieszczęście jest próbą dla człowieka. Tak, szczęście jest próbą dla człowieka. On nas za bardzo miłuje, żebyśmy, proszę braterstwa, przestali być przedmiotem jego zainteresowania. W psalmie 37, wierszu 5 do 7 mówi nam tak Słowo Boże. Spuść na Pana, a ufaj w Nim, a On wszystko uczyni. I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość Twoją, a sąd Twój jako południe. A więc Bóg jest naszą postoją. Nawet przysłowie ludzkie mówi, że kogo Pan Bóg miłuje, to co? Tego ciężko próbuje. I nawet tam w pewnym miejscu my już znamy tą myśl, że Bóg jest tak jako orzeł, który swoje dzieci na skrzydłach nosi. Ale pamiętajmy, że orzeł to ma szczególny sposób wicia swojego gniazda. On jak swoje włoży do gniazda, to te gniazdo nie jest wygodne. Ono jest tymi kolcami zwróconymi do środka, wyłożone kolcami, a nie puchem. Dlatego też jak ten malec tam taki delikatny siedzi, to on tam tylko na tych łapkach i nie może tam sobie znaleźć miejsca, żeby tam miał za... A jak mu piórka odrosną, to ten duży orzeł od razu mówi, wynoś się, skacz w tą przepaść. A jak nie może jeszcze, to pod niego podleci, weźmie go na plecy. Żaden z ptaków tego nie robi, a orzeł robi. Wyrzuca swoje ze swego gniazda ptaka na powietrze, jak widzi już sam, że ono może latać. I on leci, rusza tymi skrzydłami, to ten pod niego i go na plecy bierze. Zobaczmy. Bóg jest tym, który nas stara się uczynić samodzielnymi. On nam gniazdo takie szykuje, żebyśmy się tu na ziemi zbyt dobrze nie czuli. A święty Paweł mówi, jakbyśmy tu się dobrze czuli na ziemi, to byśmy byli od Pana. Ale jak tutaj się w tym namiocie źle czujemy, i wzdychamy do tego namiotu lepszego, to podróżujemy do Pana. A to jest boska metoda, aby przez śmierć ciała osiągnąć dobro przyszłe. Czy krzywdą jest dla złota, ktoś tak powiedział, płomień, który je oczyszcza? Nie. Czy krzywdą jest dla diamentu długi i trudny proces szlifowania? A to też go boli, prawda? Wydobywający z szarawej bryłki tysiące olśniewających błysków? Nie. Raczej pamiętajmy, potrzebne jest to, tak jak potrzebne było naszemu Zbawicielowi, co sam o sobie powiedział w 24 rozdziale świętego Łukasza, 25 i 26 wiersz. Wtedy on rzekł do nich, o nieroztropni, ale leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli. A zaś nie musiał Chrystus tego cierpieć i wnieść do chwały swojej? Chrystus nie miał cierpieć najpierw? Ale jeżeli Jezus powiedział Chrystus, to mówił tylko o sobie? I wszyscy, którzy chcą być Jego członkami, muszą najpierw cierpieć, jeżeli chcą otrzymać chwałę. Jeżeli chcą być tym diamentem, muszą najpierw przejść proces szlifowania. gdy próba cierpliwej wytrwałości jest zastosowana, a pokój i cichość nie wracają, to nie dozwalać na chwiejność naszej wiary. Ojciec nas, choć długo nie odpowiadał na nasze modlitwy, to jednakowoż dał nam przykład, żebyśmy w naszych modlitwach nie ustawali. A jak w Ewangelii świętego Mateusza w 15 rozdziale, 21 i dalej mówi tak. A wyszedłszy Jezus stamtąd tu stąpił w stronę Tyru i Sydonu. Oto niewiasta chananejska z onych granic wyszepszy wołała, mówiąc do niego: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawidowy. Córka moja ciężko bywa od diabła dręczona. A on jej nie odpowiedział i słowa. Wtedy przystąpiwszy uczniowie prosili go, mówiąc: odpraw ją, bo woła za nami. A on odpowiadając rzekł: nie jestem posłany jak tylko owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Lecz ona przystąpiwszy pokłoniła mu się, mówiąc: imię. A on odpowiadając rzekł: niedobra jest brać chleb dziecin, namiotać szczeniętom. A ona rzekła: tak jest, Panie, a wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które spadają z stołu panów ich. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł jej: o niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onejże godziny. Tu pokazana jest wytrwałość tej niewiasty. Nawet Jezus tak postępował, jakby jej dawał odtrącenie, prawda? Ona szła i w końcu zdobyła, że mogła otrzymać tą odrobinę błogosławieństwa, które pozaprogramowo Jezus udzielił tej niewieście, nad wiarą której nawet uczynił pewien wykrzyknik zdziwienia i uznania. Wielka jest wiara twoja, a gdy spotykał u innych pogardzenia takiej wiary, takiej natarczywości wiary, natarczywej modlitwy, to nawet i u kogo nie zauważyłem? Nawet w Izraelu. Dlatego też zewnętrzny spokój i dobrobyt nie zawsze jest najlepszy dla tych, którzy są nowym stworzeniem. Dać tego zewnętrznego spokoju? A czy ten ogień ma być dla nas rzeczą dziwną i niepożądaną? A święty Piotr mówi: najmilsi bracia, nie mniemajcie, że ten ogień, nie myślcie, że ten ogień ma być rzecz jakaś dziwna dla was, jakaś obca, która na was przychodzi. Bo na was, dla waszego czego? Doświadczenia. A jeżeli jest doświadczenie, to jest i nadzieja, a nadzieja nie pohańbia i jedno z drugiego wychodzi. Była pewna niewiasta, która wciąż biadała i narzekała. Nigdy nie była zadowolona. Pewien człowiek tłumaczył jej: lecz wszystko daremnie. Wreszcie kazał jej przynieść śpiewnik. Usłuchała zdziwiona. On przerzucał kartki i znalazł pieśń. W krzyżu cierpienie. Zatrzymał się na tej, do tej niewiasty. Wydrę tą kartkę. A ona mówi: nie, dlaczego ty chcesz wyrwać tą pieśń? Odpowiedział: ta pieśń to tobie wcale nie jest potrzebna w twoim śpiewniku. Nie rozumiesz jej, skoro nieustannie narzekasz. Zastanowiła się. Mówi: już przestanę narzekać. I dopełniła obietnicy. Przestała narzekać. A więc, jeżeli śpiewamy w krzyżu cierpienie, w krzyżu nauka, to powinniśmy na ten krzyż umieć patrzeć, prawda? Gdy na nas jakieś doświadczenie przychodzi, to pytamy się, czy my więcej cierpimy ponad naszego Pana? A przecież on ani troszeczkę nie wypowiedział coś takiego, co by zakrawało na niezadowolenie. Z krzyża możemy się wiele nauczyć. Smutek służy nam ku pożytku. On powiedział pierwsze: ujawnia głębiny naszej duszy, bo my w smutku siebie lepiej możemy kontrolować i przejrzeć. Drugie, smutki to jest tak jak pług Boży, który przejdzie przez nas i to jest sposobnego rodzaju. Bez tych smutków, bez tego pługu rola naszego serca twarda i niewrażliwa. Smutki uczą nas myśleć głębiej, dalej i trzeźwiej. Smutek uczy też chodzić wolniej, rozważniej, żebyśmy nie tak szybko i raz, dwa, jedno i drugie głupstwo umieli zrobić. Smutek rozwija w nas duchowe uzdolnienia. Uzdolnienia dla Boga i bliźnich. Czy mamy się ślizgać? Tak jak ktoś na łyżwach się ślizga? Nie. Pamiętajmy, że my mamy pływać po głębinach. Pamiętajmy, że jeżeli jest burza w górach, to ona nieraz tak wstrząśnie górami, że ona obnaża groty, które były znane mieszkańcom tych gór. Leniwi mieszkańcy nieraz dziwią się, że takie głębiny mieszczą się w górach i oni ich nie znali. Tak samo i człowiek przechodzący przez cierpienia nieraz odnajduje w sobie nieznane głębie, których nigdy przedtem nie mógł zauważyć, będąc płytkim człowiekiem. Pamiętajmy, że mamy pociechę. Ja mam zapisane w pewnym miejscu to, co chciałbym braciom przeczytać odnośnie pociechy, jaką mają święci. Święci istotnie mają w każdym smutku i żałości błogosławioną pociechę, o której świat jest w zupełnej nieświadomości. Nikt jak tylko prawdziwe dziecko Boże może wiedzieć o tym. Co to za pociecha? Wy, którzyście nigdy nie się pod sztandar krzyża i nie oddaliście się zupełnie w ręce Pańskie, ażeby być formowanym i przerabianym na chwalebne podobieństwo Jego, którzyście nigdy nie wykonali najmniejszego wysiłku, ażeby płynąć przeciw prądowi skłonności waszej upadłej natury i którzyście nigdy szczerze nie obstali sprawiedliwością wśród narodu złego i przewrotnego, cóż możecie wiedzieć o słodyczach tej boskiej pociechy? Pociecha ta jest tym drogocennym galackim balsamem na poranione duchy na polach walki życia. Jest to ten pokrzepiający i ożywiający napój dla omdlałych dusz, które zostały silnie przyciśnięte przez nieustępliwego wroga. Pociecha ta jest tą kojącą pieszczotą miłującej ręki złożoną na gorączkowym czole szlachetnego zapaśnika obstającego za prawdą i pobożnością. Jest to łagodny szept nadziei, miłości i odwagi, kiedy serce i złodzą. To właśnie jest tą boską pociechą. I to jedyną pociechą zawierającą w sobie cnotę uzdrowienia i odświeżenia. Ta pociecha jest zachowana wyłącznie dla tych chwalebnych dusz, które wiernie znoszą ciężar i srogość dnia w służbie Królowi Królów. Podczas gdy ci, którzy unoszeni bywają prądem świata i w kierunku pochyłej natury cielesnej, ci nie mogą mieć najmniejszego wyobrażenia o słodyczy zadowalającej duszy. A więc, jak piękne są to słowa pocieszające nas. Zewnętrzny pokój nie zawsze dla nowego stworzenia, pamiętajmy, ale raczej potrzebne nam jest doświadczenie. Jak miłującym i czułym jest nasz Bóg, mądrym i mocnym, On nie sprawi nam żadnego zawodu. Może czujemy nieraz nasze wysiłki, choć dobre i aktywne, widzimy, że chcemy coś zrobić, ale to nie wychodzi nam z powodu opozycji wewnętrznej i zewnętrznej. Lecz pamiętajmy, że gdy jesteśmy słabi, to jesteśmy silni w Panu. Nawet święty Paweł mówi, że dumny będę z moich krewkości, z moich słabości. Jestem lepszy, tym więcej moc Chrystusowa we mnie mieszka. A nawet jak przysłowie mówi, Bóg wiesza największe ciężary na najcieńszych nitkach. Jak to można pogodzić? Największe ciężary na najcięższych nitkach. On potrafi to. Na najsłabszy raz włoży ciężki obowiązek i dodaje mu siły. Także ta nitka jest mocna i człowiek o mocy Bożej jest w stanie wszystko wykonać. Dlatego też apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie co? Posila. Dlatego też Bóg nie odłączy nas od siebie. Ośmy zaułowienie, wierześmy prochem. Święci doświadczali wielu ucisków, tak jak ci trzej młodzieńcy wrzuceni byli do pieca. Ale proszę braterstwa, oni byli wierni Panu. Może nawet przeczytam pewną myśl ki pewnej, która zawiera dużo ładnych myśli. Dlaczego Pan tak obchodzi się ze swoim dzieckiem? Dlaczego tak często posyła mi ostre nie do zniesienia? Dlaczego dopuszcza tak długotrwałą słabość, przeszkadzającą mi służyć Jemu? Co było dla mnie tak wdzięczną radością? Dlaczego nie daje mi możliwości posługiwania Jego sługom znajdującym się w potrzebie? Na moje niepokojące pytanie nadeszła szybka odpowiedź, lecz w bardzo dziwnym języku. Jednakże szept mego własnego serca posłużył mi jako dobry tłumacz. Na chwilę pełna cisza panująca w maleńkim pokoju została naruszona tylko trzaskiem palącego się w piecu drzewa. I nagle usłyszałam cichy, delikatny dźwięk, wyraźny, muzykalny ton podnów ptaszka śpiewającego pod oknem. Co to może być? Przecież to niemożliwe, aby ptaszek zaśpiewał w tej porze roku i to w nocy. I znowu dały się słyszeć słabe i smutne dźwięki, a jednocześnie tak wdzięczne i melodyjne i przy tym tajemnicze wzbudzające mój podziw, wtedy towarzysząca mi siostra. Te dźwięki pochodzą od drzewa w piecu. I rzeczywiście płomień uwalniał pieśń utajoną we wnętrzu serca starego dębu. Być może, że on pieśń tę złożył w głębi swej istoty w dniach swojej pomyślności, gdy śpiewające ptaszki szczebiotały wesoło na jego gałęziach, a jasne słoneczko złociło jego liście. Lecz dom się zestarzał i stwardniał. Jedne warstwy nakryły drugie i zapieczętowały dawno zapomnianą melodię do chwili, kiedy się pojawiły bezlitosne języki ognia. Aby okrutne języki ognia wyrwały z niego jednocześnie i pieśni, i ofiary. Ach, pomyślałam, gdy płomień cierpień wydobywa z naszego serca pieśni, chwały, wtedy prawdziwie się oczyszczamy i Bóg nasz jest uwielbiony. Wielu z nas być może jest podobnymi do tego drewna starego dębu, zimni, nieczuli, zatwardziali. I gdyby nie powstał wokół nas płomień, nie wydalibyśmy dźwięku melodii, lecz ogień doświadczeń wydobywa z pieśni ufności ku Bogu i radosnego poddania się Jego woli. W czasie moich rozmyślań ogień palił się i dusza moja znalazła słodką pociechę w tym świecie, w tak dziwny sposób mi podanym. Pieśń w płomieniu ognia, tak, z Bożą pomocą, jeśli w inny sposób nie można wydobyć harmonii z naszych twardych, apatycznych serc, to niechaj sprawi to piec rozżarzony siedemkroć mocniej niż zwykle. Te wyrażenie siedemkroć mocniej skąd pochodzi? A z tego, jak ci mężowie wrzuceni byli do tego pieca siedemkroć więcej rozpalonego. A Hiob, gdy był doświadczany, on też powiedział, choćby mnie i zabił, jednakowoż w nim będę ufał. On nie zarzucił Bogu niesprawiedliwości, nie obawiał. I on jest symbolem wszystkich cierpiących. Pamiętajmy, że szybownictwo też daje nam pewnego rodzaju naukę. W szybownictwie wykorzystuje się wiatry. I ono jest zaobserwowane na podstawie lotu ptaków. A więc jak ptak widzi wiatr, to pod wiatr zwraca się i nastawia skrzydła nieruchomo. I wtedy ten wiatr unosi go bardzo wysoko. Wyżej niż wtedy, gdyby skrzydłami nawet ruszał. A więc jeśli leci dla przyjemności, to leci z wiatrem. A jeśli grozi mu jakieś niebezpieczeństwo, to naprzeciwko się ustawia. I to nam też reprezentuje coś. Cierpienia w życiu człowieka to są tak jak te wiatry Boże przeciwne. Są to silne huragany nieraz, ale one wznoszą człowieka bliżej ku niebiosom, tak jak tego ptak, jeśli tylko umie z nich właściwie korzystać. Ptak umie korzystać z huraganu. Dlaczego lud Boży nie może? Pamiętajmy, jak Józef umiał i wypłynął na tych huraganach, które w niego uderzały. Józef sprzedany braci. Został wpędzony do więzienia, do najniższego poniżenia. A nawet przysłowie ludzkie mówi, że Bóg nie może w całej pełni użyć człowieka, dopóki go najpierw nie złamie. Że ciernista droga prowadziła go do miejsca służby dla wszystkich. Tak jak naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Smutek i różne utrapienia wykuwają piękne dusze. Pismo Święte mówi, że żelazo ścisnęło jego duszę. Ścisnęło jego duszę. Kto chce rozszerzyć swoje własne serce, mieć współczucie dla ludzkości, tak jak miał je Józef, który jest typem na Jezusa, to sam musi być najpierw ściśnięty w ramy ludzkich cierpień, tak jak Józef. Pamiętajmy, że ciemnica, w której on się znalazł, była drogą do tronu i on w zasadzie nie mógł ulżyć swojemu bratu w noszeniu ciężarów tym Izraelitom, jeśli na niego brzemię ciężaru i kajdany nie zostały włożone. Jego pęta to nie były pęta, które go spętały, ale to były, że tak powiemy, skrzydła, na których on się wzniósł, do którą dzięki opatrzności Bożej znalazł. A drzwi do ciemnicy stały się drzwiami do jego wielkiego wywyższenia, które otrzymał, będąc pierwszym po faraonie. Dlatego też i on, ażeby mieć złoty łańcuch na szyi nawet, w przyszłości zawieszony, chciał być żelaznym łańcuchem skutym, ale przede wszystkim łańcuchem smutku. Gdy my ufamy Bogu, oceniamy Jego opatrzność, to możemy rozkoszować się wtedy w Nim. Serce nasze odpowiada Jego sercu, a modlitwa zbliża nas do Jego Boga. Wznosi nas ku Bogu. A teraz przeczytam braciom wyjątek znów. Doktor C. stał na wierzchołku wysokiej góry, obserwując burzę szalejącą w dole. Wtem przez chmury przebił się orzeł i wzsiął ku słońcu, a w promieniach słońca lśniły jak brylanty jego skrzydła skropione deszczem. Gdyby nie burza, prawdopodobnie pozostałoby w dolinie. Lekcja. Smutki i cierpienia ziemskiego życia sprawiają, że wznosimy się ku Bogu. zwyczajny. Tak jak ostrzegł chmury i widział, że tam burza jest, ale przez tą chmurę przebił się orzeł tam, gdzie wiecznie słońce jest na górze. Jak jechałem samolotem do Ameryki, to tam zawsze była pogoda, chociaż na dole były burze. Zasłona ziemia, że nie było widać. I on zauważył orła. Był skropiony tymi promieniami wody i one odbijały w słońcu tak jak perły. I on tak jak diamentowy wyskoczył z tej burzy. I on to, ten profesor uważa, że te smutki i cierpienia tej burzy ziemskiej sprawiają, że my jak orzeł wznosimy się ku Bogu i lśnimy. Jeżeli Bóg jest z nami, a ręka Jego zawsze jest u steru naszego życia, to pamiętajmy, że zawsze poprowadzi nas do właściwego portu. Pismo Święte mówi, że będziemy zawsze się smucić. Smutek jest naszym udziałem. My zawsze się smucić nie będziemy. Niech posłuży pewien przykład pewnego człowieka, który zrozumiał w trudnych okolicznościach, że trzeba pełnić obowiązki, a nie smucić się wiecznie i stać przy smutku, ale iść dalej. Czytam. Pewien generał opowiadał następujący wypadek ze swoich na wojnie. Syn generała był porucznikiem na froncie. Następowało natarcie. Ojciec prowadził swoją dywizję do ataku i posuwając się naprzód na polu bitwy, zwrócił uwagę na zabitego oficera baterii, który leżał na drodze. Poznał w nim swego syna. Pierwszym porywem serca ojcowskiego była chęć zatrzymania się przy synu i poddania się rozpaczy. Lecz obowiązek nakazywał mu prowadzić dalej natarcie, więc szybko pochyliwszy się nad zmarłym, złożył pośpiesznie pocałunek na jego zimnym rękach i wezwał dalej swoich podwładnych do ataku. Żal nie wróci człowiekowi skarbu. Nie da błogosławieństwa. Gdy odwracamy się od ciemności, a wracamy na drogę obowiązków od Boga nam danych, to światło znów rozjaśnia naszą drogę, a siły nasze się wzmacniają. Pamiętajmy, że przez smucenie się nic nam nie wróci, ale starajmy się iść dalej tak jak ten generał i czynić to, co nam obowiązek nakazuje. Niech smutek nie będzie przegrodą, która zastawia nam drogę do pełnienia naszych obowiązków poświęcenia. Wiemy, że byli kiedyś stoicy, epikurejczycy, o nich czytamy. Ale oni zostawili pewną filozofię, którą i dzisiejsi ludzie bardzo często praktykują. Stoicy pogardzali łzami. Uważali, że człowiek nie powinien nawet jednej łzy uronić. Jak jest w doświadczeniach, nawet gdyby mu tam skórę z niego ściągali, to on nie zapłakał. To był stoik. To byli bohaterzy, że tak powiem. Ludzie, którzy mieli ugruntowany charakter. Oni uważali, że nie należy płakać. Chrześcijanin jednakowoż może płakać czy nie? Może. Może. Może płakać, ale powinien również posiadać coś w sobie z tego stoika. Wiemy, że Pan Jezus płakał, prawda? Dał nam przykład, że w pewnych momentach i płacz jest właściwy. Inną czytankę braciom przeczytam. Mówią nam, że źródła słodkiej wody przebijają się przez słone morze wody mórz i że najpiękniejsze kwiaty alpejskie rosną na najdzikszych skalistych górach i szczelinach. A bez wątpienia najwspanialsze psalmy zrodziły się w chwili najstraszliwszej agonii duszy. Najpiękniejsze psalmy, które śpiewał Dawid, były wtedy, kiedy on był zmiażdżony doświadczeniami. To one są wtedy najpiękniejsze. Do dzisiejszych czasów przetrwały. Proszę braterstwa, jak już tak o tym smutku mówię, to pamiętajmy, że chrześcijanin ma pogodzić smutek i cierpienie. Smutek i radość muszą być w parze. Niekoniecznie tak jak stoik, który tylko zawsze jest zimny i niewzruszony. Chrześcijanin może, owszem, jedno i drugie, tylko musi to wszystko pogodzić. I tu pewnego rodzaju czytanka może nam do pewnego stopnia uprzystępnić, uplastycznić daną rzecz. Czytam. Smutny, lecz jego piękność podobna była do światła księżyca, świecącego przez liście drzew i tworzącego srebrne plamy na delikatnej zieleni mchu. Gdy smutek śpiewał, głos jego dźwięczał, jak delikatne trele słowika, i w jego spojrzeniu było roztargnienie, jak u tego, kto przestał oczekiwać już radości. On mógł płakać z płaczącymi, współczując im w zmartwieniu, lecz było czymś mu nieznanym radować się z radującymi. A święty Paweł mówi: płaczcie z płaczącymi, radujcie się z radującymi. Ten właśnie nie mógł się radować. Radość również była piękna, ale jej świetlany wdzięk podobny był do poranku. Oczy jej jaśniały dziecięcą radością, a złociste włosy odzwierciadlały światło promieni słonecznych. Gdy radość śpiewała, głos jej, jak głos skowronka, wznosił się wysoko, a jej stąpanie było krokiem zwycięzcy, nie znającego porażki. Ona umiała się radować ze wszystkimi radującymi, lecz płakać z płaczącymi było dla niej czymś zupełnie nieznanym. My nigdy nie możemy się połączyć, z żalem powiedział smutek. Nie, nigdy, dość. A oczy jej potwierdzały te słowa. Moja droga leży wśród łąk zalanych blaskiem słonecznym. Tam oczekują mnie róże pachnące i wszystkie rodziny ptaków czekają na moje przyjścia, żeby powitać mnie dźwięcznymi pieśniami zachwytu. Moja droga, powiedział smutek, odwracając się powoli, prowadzi pewne lasy, gdzie kwitną tylko nocne fijołki. Poza tym najsłodszą pieśń tej ziemi, pieśń miłości, pieśń nocy będzie moją. Żegnaj, radości, żegnaj. I nie zdążył skończyć swego przemówienia, gdy wydało mu się, że jest ktoś obecny, ktoś niewidzialny. Wreszcie nimi zjawiła się mglista twarz królewskiej osoby, a wówczas zadrżeli i padli przed nim na kolana. Ja widzę w nim króla radości, szepnął smutek, ponieważ na jego czole jest wiele koron, a rany od gwoździ na jego rękach i nogach są oznakami wielkiego zwycięstwa. Przed jego obliczem cały mój smutek znika, przetwarza się w bezgraniczną miłość i radość, więc oddaję mu się na wieki. Nie, smutku, cicho odpowiedziała radość. Ja widzę w nim króla smutku i utrapienia. Na jego czole wieniec cierniowy, a rany po gwoździach na rękach i nogach jego są dowodami śmiertelnej udręki. Ja również oddaję mu się na wieki, gdyż smutek z nim dzielony na pewno jest słodszy nad wszystkie radości przeze mnie doznane. Tak, w nim spoimy się w jedno, wykrzyknęli uroczyście, gdy tylko on może połączyć radość ze smutkiem. Ręka w rękę udali się teraz za nim w świat, ażeby przechodzić razem z nim przez burze jasne dni, przez mróz siarczysty i ciepło letniej radości, jako smutni wszakże zawsze weseli. A więc Jezus jest symbolem, ale również i wielkiego smutku. Smutek i radość w nim jest zjednoczone i chrześcijanin też ma w sobie radość i smutek. A więc pamiętajmy, nie tylko chrześcijanie doświadczają smutków i boleści i radości w tym życiu, ale świadkie weseli. Chociaż tak jak za dni Noego je pije, to proszę braci, Pismo Święte mówi, że i nad nim zawiśnie czarna chmura wielkiego smutku i zgryzoty. Będzie ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już potem nie będzie. To będzie smutku, w tym wszystkie kolana ludzkie się rozpłyną. Wszelkie serca zasmucą się, ponieważ wszystko to, w czym mieli nadzieję, rozwalone będzie jak te bańki. a jak bańka pryśnie, choćby była najpiękniejsza, to mydło wpadnie do oczu i człowiek wtedy płacze. Takimi bańkami świata tego. Ja przepisałem sobie krótki wierszyk Juliana Tuwima. Posłuchajcie, bracia, jak on pokazuje i myślmy, jak świat będzie w takim smutku i kto mu tą rękę poda. Zmęczony burz szaleństwem jak statek pijany, już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy. I kogoś, kto zrozumie mój ból nienazwany, kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy. Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi, bym w pokoju Bożym wypoczął po męce. Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi, kładąc na moje oczy miłosierne ręce. Proszę, braci, to jest wiersz, który pokazuje człowieka w smutku i w tym smutku on jednak czuje, że jest ktoś, który może mu pomóc. No a kto jest w stanie ludziom pomóc? Kto pomoże światu w tym wielkim smutku i głębokim? Kto nam pomaga? Ano tylko Jezus z tymi miłosiernymi rękami on może uczynić. Dlatego też jak Pan Jezus odchodził, to ręce miał wzniesione i błogosławił. A aniołowie powiedzieli, ten Jezus, który poszedł do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego z nieba. A jak go widzieli idącego, błogosławił, tak jak przyjdzie, to będzie oznaka, że on będzie ludziom błogosławił. Ale najpierw będzie wielki ucisk, bo ten książę pokoju musi najpierw uderzyć, a żeby zranić, a potem będzie leczył tymi samymi rękami, a już zdrowia tego nikt ludzkości nie odejmie. Dlatego też nie będzie smutku. Dlaczego? Bo nie będzie i grzechu. Grzech będzie raz na zawsze zniszczony. A jak będzie zniszczony, będzie wieczne życie, a jak będzie wieczne życie, to i smutek raz. Jak będzie grzech zniszczony, będzie wieczne życie, a jak będzie wieczne życie, to i smutek raz na zawsze odleci. Dlatego też starajmy się, znając naukę Pisma Świętego o pociesze Bożej, starajmy się trwać Ewangelii w radosnej nowinie, która nie tylko światu, ale i nam teraz, przede wszystkim nam daje łaskę i błogosławieństwo w pocieszeniu nas. Bóg jest tym, który nas pociesza. I my bądźmy też pocieszycielami jedni drugich, tak jak Barnabasz był nazwany przez braci, że był pocieszycielem braci. Pocieszajmy się nawzajem tym pocieszeniem, którym od Boga jesteśmy pocieszeni, aby nasza radość tym względna mogła ustąpić tej rzeczywistej, przyszłej, wiecznej, gdzie nie będzie żadnego cienia, żadnego smutku, czego wszystkim braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Yeah. Jego i w cieniu wszechmocnego przebywać będzie.